Witam Państwa. Nasz obraz Kościoła, katolików czy katolicyzmu bywa często formowany przez środowiska, które nie tylko są obojętne wobec katolicyzmu, ale są nawet bardzo wrogie. I tej wrogości dają wyraz wtedy, kiedy mają do dyspozycji różnego rodzaju instytucje państwowe, fundacje, media, które kształtują szeroką opinię. To wszystko dzisiaj jest dość skomplikowane i uwarunkowane możliwościami technicznymi, bo przypomnijmy, jeszcze na początku XX wieku laureatem Nagrody Nobla został Henryk Sienkiewicz, który, mówiąc językiem takim bardziej politycznym, byśmy powiedzieli, że był katolikiem i konserwatystą. Dzisiaj taka nagroda literacka dla kogoś, kto jest katolikiem i konserwatystą, jest raczej nie do pomyślenia, więc z tego musimy sobie zdawać sprawę. Równocześnie musimy sobie zdawać sprawę z tego, że katolicyzm przyciągał nie tylko siłą moralną czy religijną, ale również intelektualną. To jest bardzo ważne, że katolicyzm potrafił przyciągać największe umysły w dziejach świata. I kiedy teraz wrócimy do postaci dwudziestowiecznych, które osiągnęły wielki sukces w zakresie myśli, literatury, to okazuje się, że pojawiają się tam naprawdę postacie niezwykłe, bardzo znane, a jednocześnie takie, dla których ten związek z katolicyzmem ma olbrzymie znaczenie, nie tylko osobiste, ale również dla ich twórczości. I podam takie dwa przykłady. Pierwszy to jest Marshall McLuhan. To był teoretyk mediów. Urodził się w 1911 roku w Edmonton w Kanadzie i to było miasto zdominowane całkowicie przez protestantów i jego rodzina była protestancka. A jednak nadszedł moment, kiedy Marshall McLuhan został katolikiem. Opisuje to, że przełomowy moment to było właśnie spotkanie innego pisarza, który też przeszedł na katolicyzm i był niezwykle inteligentny i znany w świecie literackim. Notabene był wielkim przyjacielem Polski i Polaków, Chesterton. Właśnie to spotkanie z Chestertonem sprawiło, że Marshall McLuhan, który przechodził już fazę taką nihilistyczną, agnostyczną, a był takim malkontentem, czyli niezadowolonym i z siebie, i ze świata, i jakimś takim zamkniętym. A to spotkanie z Chestertonem otworzyło przed nim jakby nowy świat i stał się katolikiem. Ale też ciekawa jest sprawa dotycząca jeszcze jednej postaci, królowej kryminału, Agatha Christie. Agatha Christie w końcu nie przeszła na katolicyzm, ale pisze ciekawe rzeczy na temat właśnie religii i swojej mamy. Że pisze, że większość z tych religijnych flirtów przypadła na okres przed moim urodzeniem. Flirtów w sensie takim metaforycznym. Po prostu jej mama była kimś, kto poszukiwał religii, która dawałaby jej satysfakcję. Matka bliska była wstąpienia do kościoła katolickiego, po czym zmieniła zdanie i stała się unitarianką. Po krótkim, choć żywym interesowaniu się zaratustrianizmem, powróciła ku radości mego ojca do spokojnej przystani kościoła anglikańskiego, lecz preferowała odłamy anglokatolickie, czyli to ciążenie w stronę katolicyzmu. I teraz uważajmy, jak pisze Agatha Christie o swojej mamie. Przy swoim łóżku miała obrazek świętego Franciszka, a wieczorem i rano czytała Naśladowanie Chrystusa. Ta sama książka leży zawsze przy moim łóżku. I dalej wspomina ojciec, prostoduszny, ortodoksyjny chrześcijanin, co wieczór odmawiał pacierz i co niedzielę chodził do kościoła. A sama Agatha Christie, ja zapatrywania religijne czerpałam głównie od niani, która była chrześcijanką biblijną. Nie chodziła do kościoła, tylko w domu czytała Biblię. Więc te różne wątki ze sobą się schodziły. Agatha Christie nie przeszła na katolicyzm, ale kto uważnie czytał jej powieści, gdzie występuje główny bohater Hercules Poirot, okazuje się, że w kilku powieściach Hercules Poirot deklaruje, że jest katolikiem. Co za ciekawe i czasami nawet dramatyczne, a czasem wspaniałe doświadczenia ludzi, którzy właśnie osiągnęli wielki sukces i w katolicyzmie dostrzegali dla siebie przystań. A jak nie dla siebie, to dla bohaterów tych dzieł sztuki, jakie tworzyli. To jest znaczące i warto o tym wiedzieć. Szczęść Boże.